poczcie miałybyśmy swoje miejsce.
A te kupony rabatowe?
No załóż. Onet Poczta.
Wszystkie zakupy w jednym mailu.
Po reklamie.
Wszyscy o tym mówią, ale oficjalnie Amerykanie nie potwierdzają. Joe Biden pozwolił atakować Rosję rakietami dalekiego zasięgu. Archiwum X rozwiązało zagadkę podwójnego morderstwa.
Rock Radia.
Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone oficjalnie nie potwierdzają zezwolenia na używanie rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Rzecznik dyplomacji USA Matthew Miller dodał, że Stany Zjednoczone zawsze dostosowują swoją politykę do sytuacji na polu bitwy. Dziś światowe media obiegła informacja agencji Reutera, że Joe Biden pozwolił Ukrainie atakować cele w Rosji amerykańską precyzyjną bronią dalekiego zasięgu. Wiadomość skomentowali już światowi przywódcy, w tym również Kreml. Informacje z kraju, politycy lewicy przyznają, że projekt ustawy o związkach partnerskich może utknąć w legislacyjnej zamrażarce. Jeden z liderów lewicy, Robert Biedroń, mówi, że projekt jest dobry, ale szanse, że zostanie przegłosowany, są niewielkie. Przeciwni będą posłowie PSL-u.
Naszym obowiązkiem jest to realizować, a nie kluczyć, nie kupczyć tymi prawami, nie kombinować, a mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z kupczeniem i z kombinowaniem. Boję się, że to się znów skończy, że to nie jest dobry czas. W życiu politycznym widziałem wiele projektów, które niestety były zamrażane na różnego rodzaju etapach.
Mówi Robert Biedroń. Jak dodaje europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, nie pomógłby nawet przychylny ustawie prezydent.
Chciałabym uświadomić wszystkich, że nadal będziemy mieli w Sejmie tę przysłowiową piętnastkę posłów czy posłanek z PSL-u, którzy nadal stąpają mocno w średniowieczu, ale musimy zrobić wszystko, żeby tę przysłowiową piętnastkę z tego średniowiecza po prostu wyciągnąć.
Pod koniec października lewica złożyła poselski projekt ustawy o związkach partnerskich. Afera w bydgoskiej spółce Nitrochem to największy producent trotylu w Europie. Według medialnych doniesień prezes zakładów był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która nielegalnie detonowała odpady poprodukcyjne. A wszystko pod pretekstem rzekomych badań naukowych. W wyniku takiego wybuchu ranni mieli zostać żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie.
Jeśli potwierdzą się wszystkie te doniesienia, to jest absolutnie nieakceptowalna sytuacja. Musi się tym zająć właściwa instytucja, która wyjaśni problem, ale przede wszystkim ukaże winnych.
Mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Sprawą zajmuje się prokuratura w Warszawie. Poznańskie biuro policji Archiwum X rozwiązało zagadkę podwójnego morderstwa. Zatrzymano kobietę podejrzaną o brutalne zabójstwo dwóch seniorek. Śledztwo zostało kiedyś umorzone. Wróciliśmy do niego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
W obu tych sprawach były zabezpieczone liczne różne ślady kryminalistyczne. Ale analiza tych śladów przeprowadzona w tamtym czasie nie doprowadziła tutaj do żadnych takich przełomowych rozwiązań.
Według policji zatrzymana 54-letnia Małgorzata R. zabiła dwie staruszki, aby ukraść im biżuterię wartą 1000 zł. Około 200 tysięcy osób odwiedziło w ciągu dwóch pierwszych tygodni Stołeczne Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W ciągu najbliższych 3 miesięcy muzeum będzie prowadziło regularną działalność w przestrzeni ograniczonej do parteru. Wystawa stała, prezentująca kolekcję muzeum, zostanie otwarta w drugiej połowie lutego.
Niezły gość w Rock Radio.
Aleksandra Pisula jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja też z tą temperaturą chciałam zacząć. Jak ty?
Z jaką temperaturą?
No taką pokrzepiającą.
Dobrze.
Tak.
Dobra, pozytywna energia to jest coś, co myślę, nie do przecenienia.
I myślę, że bardzo się nam przyda w obecnej sytuacji w kraju, także...
To prawda. To prawda. W kraju jest niewesoło, no ale życie toczy się i toczy się też życie zawodowe. Twoje życie zawodowe w ostatnim czasie, no bo to już pewnie masz trochę za sobą zdjęcia, prawda? To już
tak.
Mówię o serialu Profilerka.
Tak, serial Profilerka był kręcony dokładnie rok temu.
Czyli masz już za sobą,
to
ale...
dla aktora to jest prehistoria.
Tak? Ja wiem, to jest zawsze taki dysonans, bo ludzie cię pytają, zagadują w ogóle aktorów o rzeczy, które dla nich, o których już zdążyli zapomnieć, a tu się nagle okazuje, że jakaś wielka popularność na ciebie spada, bo
tak,
bo
ja, myślę, że to jest najbardziej wstrząsające, jak człowiek jest na bezrobociu, a na przykład wyszły 3 projekty i wszyscy myślą, o matko, jaki zarobiony aktor, ile on gra, ile pracuje, a ktoś od roku siedzi w domu, więc wtedy to myślę, że jest dosyć bolesne dla aktora, ale no tak to wygląda. Postprodukcja trwa bardzo długo różnych projektów.
No i całe szczęście, bo to wymaga po prostu czasu, nie? Uświadamiamy sobie, ile na przykład czasu zajmuje zrobienie dźwięku, bo przecież to nie jest tak, że
dźwięku, da się wszystko. Oczywiście, montaż, dźwięk, koloryzacja.
Tak.
Godzinę.
Profilerka, jaka to była przygoda na planie? Jaka to produkcja? Kim jest twoja postać?
Profilerka jest to serial kryminalny, emitowany na antenie TVP1. Opowiada historię zbrodni na Podlasiu. No dla mnie fantastyczny, myślę, krajobraz podlaski, który robi robotę w tym serialu i też dla aktorki.
A w jakiej porze roku kręcony?
Kręcony latem i wczesną jesienią.
No to pięknie.
Coś pięknego. No, jak można lepiej pracować niż opalając się w Augustowie? Naprawdę, bardzo, bardzo fajna przygoda, bardzo fajna ekipa aktorska, w ogóle ekipa pracująca przy tym serialu. Jaki efekt widzowie sami
ocenią? To już
ocenią.
Sami ocenią. A twoja postać jest kim? Prokurator?
Tak, to jest pani prokuratorka. Bardzo, jakby to powiedzieć, no taka powiedzmy narcystyczna postać, zapatrzona w siebie, próbująca wyszarpać swoje stanowisko, ponieważ każdy wie, że zgarnęła jest przez protekcję swojego ojca, prokuratora generalnego. Także no myślę, że taki protagonista tego serialu, myślę, że to będzie niekoniecznie ulubiona postać widzów, ale każda z postaci jest po coś, ona też ciągnie fabułę do przodu, więc jakby dla aktora to jest zresztą super wcielanie się w postaci, które są
właśnie chciałem powiedzieć, że koniec końców to Lord Vader jest potem pamiętany i do grania w Lord Voldemort też jest ciekawszy chyba niż...
Myślę, że jest bardzo trudne też granie tych postaci, z którymi każdy się musi utożsamić, że tam gdzieś musisz szukać w jakiejś średnicy, mówię o głównych bohaterach, często jest tak, że musisz szukać w jakiejś takiej średnicy, żeby temu widzowi sprzedać tę historię jak najlepiej, żeby to go jednocześnie był, bo to bardzo charakterystyczna postać, ale też postać, która zażre, z którą się widz utożsami. A w przypadku tych postaci, tych czarnych charakterów, to są też oczywiście, jeżeli są dobrze napisane, to są złożone osobowości, ale no myślę, że jest większy fan dla aktora, nie czarujmy się.
No tak, no bo zawsze trochę po ekstremach pojeździć.
Tak. Można więcej zaryzykować, można też więcej stracić.
Ale jak już Oscara zdobywać, to raczej z postacią taką wyrazistą, a nie po prostu za mantką, tak, która tam mdleje i się przez...
To prawda, to
chciałem
prawda.
Powiedzieć brzydkie słowa, ale dobrze, nieważne. Przez smradza, przez po prostu. To się wytnie oczywiście. No i fajna to była przygoda, kino gatunkowe. Dlaczego właściwie tak uwielbiamy historię o mordach, jak myślisz?
O, ja myślę, że to... Znaczy ja sobie tak myślę w ogóle, kiedy się robi takie kino, na przykład komercyjne, kino gatunkowe, kino, które ma być po prostu oprócz interesującej fabuły i historii, ma być też rozrywką, ma być odskocznią od codzienności. I mi się wydaje, że to jest clue w ogóle tego mojego zawodu, że ktoś może odpalić telewizor o godzinie 20, czy też komputer, no bo przecież tych nośników mamy mnóstwo, i się oderwać. I zapomnieć.
Tylko dlaczego, wiesz, w stronę, dlaczego tym, bo to jest może tak, że to jest tak zupełnie inny świat, że to właśnie pozwala nam się oderwać, bo my na ogół nie mamy do czynienia z okrutnymi zabójstwami.
Tak,
nie wiem.
Z mojej perspektywy, jak najdalej, jak najlepiej. Jakby mnie bardzo pociągają historie, które są kompletną jakby odwrotnością mojej codzienności, więc jakby myślę, że to może też widzów skłaniać, nas w ogóle, do podążania. I ja też myślę, że no każdy z nas ma jakieś takie atawistyczne potrzeby, no każdy z nas ma jakieś swoje mroki, że to też gdzieś tam nam no troszkę...
To daje taki katarzys, tak?
Tak, myślę, że to jest nasze polowanie trochę.
To znaczy możemy w bezpieczny sposób przeżyć coś, co jest takim tabu, a jednocześnie możemy sobie potem powiedzieć, Boże, jak dobrze, że nie jestem seryjnym mordercą, albo nie mam do czynienia.
Albo nie jestem jego ofiarą.
No,
tak. Myślę, że to spełnia takie nasze potrzeby, takie atawistyczne, takiego polowania, takiego szukania, takiego zasadzania się na coś. Tak sobie myślę, no, ja mówię to tylko ze swojej perspektywy, no, mnie też jakoś te mroki bardzo pociągają w kinie. Faktem, że może coraz mniej z wiekiem, coraz bardziej potrzebuję takich jasnych rzeczy, ale ja lubię tak się puścić gdzieś, lubię zobaczyć historię takiego Damera, która jest bardzo mroczna, która mnie przeraża,
że też o tym wspomniałaś, bo ja ostatnio do tej historii wróciłem, nie wiem właściwie dlaczego, bo za pierwszym razem, kiedy ją oglądałem, znaczy absolutnie nie chodzi mi o to, że ja chciałbym cenzurować twórców, ale pomyślałem sobie, że to już jest przegięcie, bo to już jest taka pornografia. W sensie, to już ciężko mówić o historii, to jest po prostu napawanie się jakimś demonem po prostu, psychopatą, takie dla samego po prostu...
Ja rozumiem, to jest na granicy. Ja też rozumiem, że opowiadanie o seryjnych mordercach, o realnych postaciach,
że to coś jest na granicy.
Tak, no bo to w pewien sposób ta historia, nie to, że gloryfikuje tego mordercę, no ale jakby wskrzesza tę historię na nowo i wskrzesza też, myślę, wspomnienie ofiar, a ofiar już nie żyjących oczywiście,
no
wiadomo,
tak,
osób,
ale
rodzin ofiar i że jakby po raz kolejny międlimy ten temat, ale no muszę przyznać, że w jakiś taki właśnie może trochę pornograficzny sposób to uczucie, które kreują tego typu produkcje, no jest czymś, co lubię po prostu. Ten poziom strachu, który po wyłączeniu telewizora okazuje się.
Ale to myślisz, że mnie nie towarzyszy strach, kiedy oglądam takie produkcje.
Ja pamiętam pierwszy odcinek tego serialu i ja byłam przerażona. Ja czułam zapach, który czuła bohaterka. Nie będę teraz zdradzać fabuły, ale miałam wrażenie, że czuję po prostu swoimi nozdrzami zapach, który czuje bohaterka, przez którą pierwszy odcinek jest opowiadany.
A ty byś napisała taką historię?
Nie wiem. Chyba byłoby to trudne dla mnie się rzucić w takie tematy. Myślę, że byłoby to bardzo dla mnie trudne, trochę bym się czuła brudna w tych tematach. Myślę, że na przykład gdybym dostała jakąś sprawę, która się wydarzyła, dostała materiały związane z tą sprawą, miała na przykład dostęp do narzędzi zbrodni, bo tak to właściwie, kiedy pracuje się, z tego co wiem od kolegów, którzy pracowali, scenarzystów, nad takimi historiami, no to możesz dostać dostęp po prostu do materiałów towarzyszących tej sprawie, więc możesz nawet zobaczyć narzędzie zbrodni. Nie wiem, to trudne pytanie. Proszę o łatwiejszy zestaw
Dobrze.
Pytań. Dobrze,
łatwiejszy zestaw pytań. Już spojrzę na listę, co to tutaj mi tutaj napisali. W jakich okolicznościach wypowiedziałeś zdanie, nie mogę teraz rozmawiać, Daniel Olbrychski coś do mnie mówi?
to jest właśnie... To bardzo ciekawe. No teraz się zawstydziłam.
No nie, no dobrze, to
ale
przepraszam.
Nie.
No.
Dobrze, ja opowiem, bo to jest zabawna sytuacja, chociaż wiadomo, ta anegdota jakby była kiedyś żywsza we mnie. Ja po prostu bardzo krępuję się spotkaniami ze znanymi, lubianymi osobami. Jedną z takich osób w mojej karierze zawodowej, jedno z takich spotkań było spotkanie z Danielem Olbrychskim, a sytuacja wyglądała tak, że cały dzień zastanawiałam się, jak zagadać tak, żeby być fajnym po prostu, jak zagadać tak fajnie do Daniela Olbrychskiego, że może opowiem jakąś anegdotę. Zajęło mi to naprawdę chyba z 3 godziny.
Trzeba było podejść i powiedzieć, jam jest syn ducha i beja.
Dokładnie. Albo wjechać na koniu na przykład.
To byś mogła zaimponować.
Myślę, że bym mogła zwrócić uwagę, tak. Zwłaszcza, że ogromną miłością darzy konie pan Daniel Olbrychski.
Tak.
No więc tak zastanawiałam się naprawdę godzinami nad tym. W końcu wylądowaliśmy razem w transporcie, więc myślę, to jest okazja. Jedziemy razem na plan, jesteśmy sami. Coś muszę wymyślić. No i tak szukam w pamięci. Dzwoni do mnie telefon, odbieram telefon, widzę, że w tym momencie właśnie Daniel Olbrychski odwraca się do mnie. No i wtedy ja wypowiadam zdanie, które słyszy Daniel Olbrychski i które pozostanie po prostu jakimś punktem bardzo żenującym w moim jakimś osobistym doświadczeniu. Przepraszam ciebie bardzo, ja nie mogę teraz rozmawiać, Daniel Olbrychski do mnie mówi.
No ale to za to bardzo pyszna anegdota przy okazji.
Pyszna anegdota, tak. Myślę, że zakodowała się w głowie pana Olbrychskiego, jako że no jednak jest jakimś moim, jestem jakąś fanką po prostu jego kariery i jego osobowości, także no ciekawe, czy to pamięta. Notabene spotkałam pana Daniela na innym planie 2 tygodnie temu i właśnie żałuję, że tej rozmowy nie odbyliśmy wcześniej, bo może bym zagadała o tę sytuację kuriozalną, po prostu dla mnie kuriozalną.
Aleksandra Pisula, znakomita aktorka, scenarzystka, jest dzisiaj gościem Rock Radia, niezłym gościem. Tomasz Ambroży Obertyn, ja też jestem na posterunku. Za chwilę wrócimy do rozmowy, także pod żadnym pozorem nie wyłączajcie radia, tym bardziej, że teraz gramy klasykę rocka w Rock Radiu.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Gość w Rock Radio.
Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. No a dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest scenarzystka i znakomita aktorka, którą możecie oglądać m.in. w serialu Profilerka, czyli Aleksandra Pisula.
Ty kolekcjonujesz takie anegdoty, w ogóle anegdoty, bo kiedyś to środowisko aktorskie było wypełnione takimi anegdotami, one gdzieś w książkach się pojawiają.
Tak. Myślę, że my jesteśmy bardzo nudnym pokoleniem.
Tak myślisz?
Myślę sobie, że pod tym kątem tak. Myślę, że jak spotykam takie osobowości jak Ewa Szykulska czy Daniel Olbryski, bo to akurat od razu mi się jakoś linkuje. Razem spotkaliśmy się wszyscy w jednym projekcie serialowym. No to tak, to są chodzące anegdoty. To jakby to było jakimś tak bardzo pielęgnowane były te historie, które się wydarzały i też jakby ich zdolności takie oratorskie, opowiadania tych historii. Wybitne.
To prawda. No nikt tak nie opowiada anegdot jak aktorzy z tego pokolenia starszego.
To jest nie do powtórzenia, myślę sobie.
Ale to też to jest takie pokolenie, które no po pierwsze żyło w PRL-u, który był szary, obrzydliwy był po prostu, jeśli ktoś go jeszcze pamięta. Ja się o niego otarłem, można powiedzieć. Więc to życie w teatrze, no i to było też pokolenie bez mediów społecznościowych, więc to było pokolenie, które po prostu grało w brydża, w kości, piło wódkę i...
Tak, i myślę, że to jest kluczowe.
I tam się rodziły po prostu te anegdoty.
Tak, ja kiedyś oglądałam bardzo dużo materiałów przy okazji innego projektu dotyczących kabaretu Olgi Lipińskiej, materiałów, które można bez problemu jakichś dokumentalnych materiałów dokumentalnych dotyczących kabaretu Olgi Lipińskiej. I ja byłam pod wielkim wrażeniem i tych osobowości i tej ekscentryczności w tamtych latach, ale mi się wydaje, że właśnie to brak mediów społecznościowych powodował, że ten rodzaj autokreacji, autoreklamy był po prostu, odbywał się tu i teraz. Mhm. Że to nie odbywało się przez jakieś nośniki, przez jakieś multimedia, które my teraz posiadamy, tylko po prostu no, musiałeś w jakiś sposób zaistnieć i faktycznie no to... jakieś jezioro osobowości.
Spacji był po prostu zamiast Facebooka czy Instagrama.
Tak.
I tam właśnie brylowanie, opowiadanie dowcipów, anegdot.
Dokładnie.
Komu to szkodziło,
no,
prawda?
No komu to szkodziło? No ja nie wiem, czy ja bym się odnalazła wtedy w tym zawodzie, ale widać, że też nie odnajduję się w social mediach, więc właściwie wracajmy tam, skąd przyszliśmy.
My, bo jesteśmy podobnym pokoleniem bardzo, bo dzieli nas parę lat różnicy, to my jesteśmy takim trochę dziwnym pokoleniem, nie masz wrażenia, a takim trochę w rozkroku. Sama powiedziałaś, że media społecznościowe to nie jest twój żywioł. No, a nie jesteśmy też z tamtego pokolenia i ani tak troszkę po zrzędze.
Tak, ale ja mam też takie odczucia, że się nie odnajduję, nie jest to jakieś dla mnie naturalne. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się to czasami idiotyczne. Jakby nie, mówię tu tylko wyłącznie ze swojej perspektywy. Jakby i myślę, że coś, co jest interesujące w tych socialach dla mnie, no to jest jakiś taki też poziom naturalności, którą czasami niektórym udaje się tam uzyskać. No ja nie jestem w stanie pójść ani w jedną, ani w drugą stronę. Jest to dla mnie coś, no nie wiem, to jest trochę kula u nogi. Chociaż zdaję sobie sprawę, że w moim zawodzie jest to po prostu narzędzie autopromocji.
Tak.
I rozumiem, i kupuję to i przyjmuję to, że w ten sposób ewoluował ten świat. I myślę sobie, że dla takich postaci, takich dużych sław, na przykład hollywoodzkich, takie social media są w pewnym sensie zbawienne, bo dotychczas myślę, że tam w ogóle ten poziom...
Że nie gonią ich tak paparazzi, jeśli troszkę sprzedasz po prostu w sposób kontrolowany swoją jakąś
Ale myślę, że też mają większą kontrolę nad tym. Tak sobie myślę. Znaczy, wiadomo, no to jest jakaś tam moja opinia oparta na wywiadach z takimi osobami, ale że to, że jednak ich kariery jakby ich jakby wizerunek w społeczeństwie był bardzo mocno kreowany przez tabloidy, przez gazety, to teraz mają jakikolwiek wpływ, żeby wyjść ze swoją własną opinią, zdaniem i ze swoją jakby osobowością w tych social mediach, tak jak oni.
Nie być więźniami tej na przykład czasów hollywoodzkich, kiedy ten wizerunek budowany był, tych gwiazd, lata 50.
Tak, myślę, że to było piekielne dla nich.
Skandali, etc. Jak sobie pomyślę o Marilyn Monroe, jak no właśnie, straszne jak było jej życie.
Jak wyglądałaby kariera Marilyn Monroe,
gdyby mogła trochę po prostu przejąć kontrolę.
No nie wiem, może tak... można to teraz porównać do kariery Pameli Anderson, która teraz przejęła trochę kontrolę nad swoim własnym wizerunkiem, wypuściła film dokumentalny na swój temat i pokazała też, jak mocnym więźniem, jak bardzo mocno była więziona przez sytuację tej sekstaśmy, która wypłynęła w tych latach 90. czy 2000. Tak, nie wiem, no nie chcę przekłamywać.
Ten czas.
Tak, więc ja myślę, że no to wszystko ma swoje plusy i minusy.
Mhm. Plusy tak. dodatnie. Chodzi tak. o to, żeby te plusy nie przesłoniły tych minusów, tak. prawda? No,
tak,
oczywiście.
Tak, ale my tak. Ja zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałeś, że jednak jesteśmy takim pokoleniem, że jedną nogą tu, jedną tam i tak.
Taki jesteśmy takie pokolenie jak czwartek. Ni to środa, ni to piątek.
No tak, tak, że jeszcze nie wiadomo właśnie, czy zacząć hulać, czy jeszcze pracować.
Dokładnie tak. A twoi idole hollywoodcy?
Moje idole Hollywood.
Aktorzy, którzy po prostu uwielbiasz, których chciałabyś naśladować, od których chciałabyś się uczyć.
O matko, ale trudne pytanie. Moje idole.
No bo chłoniesz film, chłoniesz seriale.
Tak, tak. Wiesz co, no dużo jest takich nazwisk, które są mi bliskie. Z tego mojego pokolenia to jestem pod pełnym wrażeniem kariery Emmy Stone i jak ona nawiguje tą karierą. Myślę, że to, co ona zrobiła, jest teraz naprawdę takim świętym gralem aktorek w Hollywood, czyli, czyli po prostu robienie jakiegoś arthouse'owego, to będzie absurd, co teraz powiem, to jest oksymoron, tak. arthouse'owego komercyjnego kina.
Dobrze, żebym ja teraz, bo ja oczywiście z nazwiskami mam obszar mózgu wycięty, Emma Stone grała w Biednych Istotach?
Tak, dokładnie, no, tak. Jorgo Lanthimosa i chyba to kontynuują cały czas tą współpracę, bo potem wyszedł kolejny film i jakieś następne są w produkcji, no to tak, to jest tak, to sobie myślę, to jest imponujące, jak nawiguje karierą już teraz jako producentka tych filmów. Seymour Hoffman to był mój taki aktor, którego uwielbiałam. Daniel Day-Lewis, bardzo lubiłam też jego karierę. To są też mówię w czasie przeszłym, no bo jeden z nich nie żyje, drugi zrezygnował z grania. To są takie nazwiska, które no dużo chyba wydaje mi się, że jest tych osób, które mi imponują.
Do których chciałabyś pójść na jakieś warsztaty aktorskie na przykład?
Ja chyba mam bardziej takie jednak marzenia, żeby się spotykać, znaczy z aktorami jak najbardziej chciałabym poznać te osobowości.
Na płaszczyźnie towarzyskiej, żeby się umówić po prostu piwo. Na piwo.
Nie, ja bym chyba celowała w reżyserów, z którymi naprawdę bym się chciała spotkać.
O,
tak,
no.
To naprawdę. To są takie nazwiska, z którymi bym się super chciała spotkać. Jednym z takich nazwisk, z którym najbardziej bym się chyba chciała spotkać, jest Paul Thomas Anderson. No to jest taki mój reżyser, z którym naprawdę bym się chciała spotkać kiedyś. No bo
tak po prostu.
Tak, no ja mogę przejść przez ulicę, no co za problem w trzecim planie. Tylko chciałabym być częścią planu, którym nawiguje na przykład taki reżyser. Tak, tak. O, a z takich rzeczy, bo tutaj wcześniej padło przed naszym wejściem na antenę.
Tak.
Padło, że a propos padł taki serial Sukcesja, no to ja mam na przykład też takie marzenia, że strasznie bym chciała być przez chwilę, to już jest niemożliwe, serial przestał być produkowany, być na przykład przez chwilę w teamie scenariuszowym.
Znakomita aktorka i scenarzystka Aleksandra Pisula jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn wciąż na posterunku. Za chwilę będziemy kontynuować nasze dywagacje, także nie odchodźcie nigdzie, tym bardziej, że teraz gramy klasykę rocka w Rock Radiu.
Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. gość w Rock Radio.
Tomasz Ambroży Obertyn, jestem na posterunku. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest scenarzystka i świetna aktorka, którą ostatnio możecie oglądać w serialu Profilerka, Aleksandra Pisula.
Zagadnąłem opisanie. Ta część naszej słuchalności, która być może tego nie wie, to nie wie tego po prostu, że ty piszesz. Jesteś współscenarzystką Ataku Paniki. To było właściwie film, który napisaliście, żeby po prostu mieć
pracę,
w czym grać. Dlaczego sukcesja jest tak genialnie napisana i dlaczego w Polsce jeszcze producenci filmowi i serialowi nie rozumieją tego, że scenarzysta jest właściwie prawie najważniejszy?
Nie wiem.
Połączyłem dwa pytania bez sensu.
Bardzo, nie, to ma sens, ale to jest bardzo trudne znaleźć na to odpowiedź. Ja sobie tak myślę, że my się poruszamy w innej skali. Nasze produkcje nie mają takiego zasięgu. Co za tym idzie, mamy też inne pieniądze, żeby te rzeczy wyprodukować. I też mamy inny, mamy też mniej czasu na zrobienie tych rzeczy. Przez to mi się wydaje, że to wszystko jest ze sobą skorelowane, że jednak zasięg serialu Sukcesja, który zakładam, że był tłumaczony na, nie wiem,
no tak,
20,
no to pewnie
30 języków.
Oglądalność idąca w jakieś tam setki milionów, czy dziesiątki milionów przynajmniej, a nie milion.
Team scenariuszowy, nie pamiętam ile tam było osób, ale dużo. Jakby ogromny team scenarzystów nad tym pracował. Z tego co wiem, to w ogóle jest ciekawe, że aktorzy dostawali dzień wcześniej na przykład sceny, które jeżeli ktoś widział ten serial, to to jest to imponujące, ponieważ większość tej dramaturgii opiera się na gadaniu.
Tak.
Oni nieustannie rozmawiają. To są kolumbryny do zapamiętania. Ci aktorzy uczyli się tego dzień wcześniej. To jest dla mnie coś, to też świadczy o tym, jakich aktorów, jaki to zespół w ogóle aktorski tam zasiadał po prostu w tym serialu. Znaczy nie zasiadał, tam grał, mało tam siedzą. Śmieję się oczywiście. Nie wiem, czemu użyłam tego słowa, ale imponujące. Wydaje mi się, że dużo się na to czynników składa, ale też myślę, że się też trochę zmienia.
Bo ja myślę, że tak, aktorów mamy i zawsze mieliśmy, którzy spokojnie mogą mierzyć się z czołówką światową, absolutnie, zawsze. W sensie Zbigniew Zapasiewicz nie musiał mieć kompleksów w stosunku do Dustina Hoffmana i nadal to jest, nadal młode pokolenie, mamy świetne szkoły aktorskie i tak dalej, i tak dalej. Mamy operatorów, mamy wszystko. I wydaje mi się, że ja rozumiem, no pewnie Sukcesja i te oglądalności, które mają te serwisy streamingowe typu Netflix, Max i tak dalej, to wiadomo, że my takich budżetów nie osiągniemy i nie będzie takich teamów scenariuszowych. A nie podejrzewasz, że to jest trochę tak, że ci, którzy odpowiadają za te produkcje w Polsce, myślą sobie, no tak, wydałem już na aktorów, wydałem na to, na tamto scenariusz, bożeż ty mój, ileż to jest napisać scenariusz, dlaczego ja miałbym płacić za to jeszcze? I stąd się bierze, bo pamiętam film Bogowie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to jest bardzo dobry film i dobrze napisany. Mówiło się o tym, że to jest taki amerykański, polski film. I ja myślę, że tam nic się nie zmieniło, oprócz tego, że ten film miał bardzo dobrze opowiedzianą, fajną, ciekawą, interesującą i dobrze napisaną historię. A poza tym polskie kino nadal ma świetnych aktorów i tak dalej. Tylko często to właśnie scenariusze kuleją, nie dlatego, że nie mamy ludzi, którzy nie potrafiliby ich napisać, tylko że no, może są niedofinansowani.
Tu by należało chyba wspomnieć, to potem się wytnie, że to nie będzie prawda. Tu by należało wspomnieć nazwisko tego scenarzysty, Krzysztof Rak.
Tak,
prawda?
Tak.
Tak, bardzo dobry polski scenarzysta, też producent. Wydaje mi się, że dajmy tym ludziom, czyli tym scenarzystom czas i pieniądze i na pewno pójdziemy do przodu.
Myślę, że
to jest kluczowe. Nie wiem, ja oczywiście nie jestem producentem i ja też nie zdaję sobie sprawy, jak to wszystko działa, jak podejmowane są decyzje, ile też oni mają czasu, kiedy na przykład dostają zielone światło od zleceniodawcy na realizację jakiegoś projektu i wtedy muszą na przykład, nie wiem, w 3 czy 4 miesiące dopiąć scenariusz, że zaczyna się wszystko palić. Nie wiem, nie mam po prostu
pełnej wiedzy na temat tego.
Do tego. Myślę, że w ogóle żyjemy w kraju zdolnych ludzi i jakoś chyba się nie boję tego powiedzieć na wielu płaszczyznach, jakby takich artystycznych, jakby nie, myślę, że nie musimy mieć kompleksów. No i że po prostu mamy tak naprawdę, mamy tak zdolnych też młodych ludzi, którzy wchodzą na ten rynek, na też na inny rynek pracy niż wchodzili nasi koledzy 20-30 lat temu. To jest w ogóle zupełnie coś innego. Mają inne możliwości. Myślę, że na przykład w takich latach 90. było o wiele trudniej, że to tam parę produkcji było rocznie produkowanych.
Komisarz Halski, ty.
Tak. No zresztą ekstradycja była świetna.
Była świetna.
Ekstradycja była świetna, jakby nie bójmy się tego, była świetna.
Absolutnie.
Ja nawet sobie włączyłam pierwsze odcinki ekstradycji, no bo wspaniałym serialem była ekstradycja. No tak, ale było mniej. Też pamiętam z takich rozmów z aktorami, że też inaczej się pracowało, robiło się próby, więcej prób, wiadomo, grało się też na taśmie. Zmieniło się bardzo dużo rzeczy, ale ja jakoś wierzę, że tak, że jak ludzie mają czas, że jak ludzie też są wynagradzani w sensie za swoją pracę, że nie muszą w pośpiechu domykać czegoś, to ja liczę na to, że my zrobimy coś kiedyś, co będzie, znaczy coś kiedyś, no robimy cały czas, tylko że ten poziom też wzrośnie, no.
No bo to też nie jest do końca tak, że my dzisiaj mamy tego Netflixa, znaczy my nie mamy, ale polskie filmy, na przykład Znachor, mogą wejść na takie platformy i tam mają szansę zrobić karierę światową i zresztą części produkcji się jakąś tam karierę, tak, nawet wcale imponującą, udaje zrobić, więc...
Tak. No i teraz może to będzie też miało pokrycie z racji tej walki o tantiemy, które wygrało środowisko, że będzie miało to też pokrycie dla tych ludzi, twórców finansowe, że poziom jakby dystrybucji tych produkcji wpłynie na ich wynagrodzenie. Mhm. Tak jak powinien wpłynąć po prostu zasięg. Bo skala czasem jest, tak jak mówisz, ogromna, naprawdę. Jak obserwuję w ilu krajach, na przykład polska produkcja zajmuje pierwsze miejsce oglądalności na platformie streamingowej, no to myślę sobie, wow, no to tak, to się sprzedaje, więc myślę, że to też jest jakiś kolejny krok, który może, tak myślę optymistycznie, który może pomóc w przyszłości.
Oby tak było. Ostatni sezon The Boys, dobry czy zły?
No to teraz właśnie, no coś nie siedzi.
Coś nie zażarło.
Coś nie zażarło, jestem bardzo, mnie to boli mocno, naprawdę. Przedwczoraj zatrzymałam się chyba na czwartym odcinku, przedwczoraj coś próbowałam, ale no nie przykuwa mojej uwagi. Co się wydarzyło?
To wynika, nie wiem.
Nie wiem, nie mam się tego pojęcia.
Coś nie zażarło w scenariuszu, albo po prostu może przesyt już tym...
Może ten koncept albo się już nie wyczerpał. Tak, może ten koncept.
Ta przerwa była za długa, mam wrażenie, bo ja odkryłem The Boys, jak już były ileś sezonów, chyba 3 zrobione, i oglądałem po prostu ciurkiem, a potem ta przerwa i ten czwarty już tak... czy piąty, już nie pamiętam.
Czwarty, teraz. Ale czwarty. Ja jeszcze pomiędzy tymi sezonami obejrzałam Gen V.
Tak.
Który już tak bardzo
takie
mnie nie porywał.
High School The Boys.
High School musical of The Boys. Nie, no nie musical akurat, ale tak, taka wersja młodzieżowa, chociaż tematycznie myślę, że nie młodzieżowa, ale jednak o młodych ludziach. Więc to mi jakoś zapełniło tę lukę, ale no rozczarował mnie czwarty sezon. Nie wiem, wydaje mi się, że jest... Jedno to jest, że koncept po prostu już jakoś się dla mnie nie sprawdza, a dwa, że trochę jest po powierzchni ten sezon już grany. Że już jest po
już
prostu
tylko
tak...
epatowanie makabrą, a
tak,
już nie wiadomo,
przemocy,
do czego ta historia prowadzi, a jeszcze nieszczęsny ten główny bohater, Jezu, jak on się nazywa, ten, co grał we Władcy Pierścieni. Butcher. On już też tak, te jego twisty, że on jest raz z nimi, raz bez nich, już...
To już się też nie sprawdza.
Ileż można.
Znakomita aktorka, którą możecie oglądać teraz między innymi w serialu Profilerka, także scenarzystka Aleksandra Pisula jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn, jestem na posterunku i będę. Za chwilę wrócimy z Aleksandrą i będziemy dalej rozmawiać, także nie odchodźcie nigdzie. No a teraz wracamy do klasyki rocka.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Nie, gdybyś nie był, jaki jesteś.
Ambroży Obertyn na posterunku. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest współautorka scenariusza filmu Dzikie Historie. Świetna aktorka, którą możecie obecnie oglądać w serialu Profilerka, czyli Aleksandra Pisula.
A ty jeszcze masz w perspektywie Call Me Lala.
A, tak, to jest taki
premierę.
To jest taki 30-minutowy, krótkometrażowy film Studia Munka, który bardzo lubię. Mhm. Bardzo lubię ten film. Reżyserii Zuzanny Sorówki. Tak, to jest w ogóle bardzo...
Też pokoleniowe kino takie.
Bardzo pokoleniowe kino.
Rozmawialiśmy o problemach pokolenia i tu...
Tak, tak i jakaś taka bardzo bliska mojemu sercu rola.
Tytułowa.
Tytułowa, tak. Ja gram
Lalę.
A
coś możesz jeszcze powiedzieć o tej produkcji, czy na razie
to jest historia takiej...
trzymasz karty przy orderach?
Call Me Lala to jest taka historia 28-letniej dziewczyny, Lali, która postanawia wziąć udział w castingu do reklamy, w której bohaterem jest aktor, którego ona uwielbia. I ona jest takim lekko duchem, którym myśli, że ta sytuacja odmieni jej los i będzie jakby plasterkiem na wszystkie niepowodzenia w jej życiu. Myślę, że dosyć słodko-gorzka historia z bardzo ciekawą bohaterką. Tak, znaczy ja gram tę bohaterkę, więc nie będę też sprzedawać, że jest to jak wybitna kreacja
Aleksandry Pisuli.
Ale uważam, że po prostu reżyserka i scenarzystka tego krótkiego metrażu, Zuzanna Sorówka, wykonała wspaniałą pracę, w której w jakiś sposób zdefiniowała to pokolenie. Mhm. Albo przynajmniej
milenialsów,
albo przynajmniej dała, oddała ducha tego pokolenia i myślę, że dlatego bardzo, bardzo warto zobaczyć ten krótki metraż.
Ty podobno nie jesteś dobra w autopromocję.
Ja jestem słaba, ale jakby tam kogoś trzeba było polecić, to ja mam bardzo dużo nazw. Ja mogę jak z
rękawa. A dlaczego nie możesz sama z siebie?
Nie, bo po prostu ta odpowiedzialność jest za duża, że ja powiem, że coś było świetne i powiem, że powiedzą, co ta Pisula opowiada. Tak już łagodnie teraz stałam się powiedzieć, też chciałam użyć brzydkiego słowa. Nie, ja jakoś tak nie czuję. Gdybym ja była dobra w autopromocji, to moje social media na pewno byłyby tego przykładem.
Tak. Na Facebooku to cię nie ma, czy jesteś? Nie. Tylko jesteś tak zakamuflowana.
Nie, w ogóle.
W ogóle nie
z Facebooka w ogóle nie korzystam. Mam Instagram, od czasu do czasu coś tam wrzucam. Związanego głównie z moim życiem zawodowym. Nie, wydaje mi się to dosyć, no nie wiem, jak... Myślę, że już sam też. Ty korzystasz z social mediów?
No mam Facebooka, bo jestem starym człowiekiem. A, Instagram to jest dla mnie za nowoczesne.
Ale nie, to jeszcze masz Facebooka, to dobrze, że nie masz naszej klasy.
Jeszcze do niedawna byłem na grono.pl i miałem gadu-gadu.
O, to były też super portale. Tak, ale no to sam wiesz, no jakby wydaje mi się, no jak Nie wiem, no chyba myślał, nie wiem, no nie czarujmy się, no jeżeli by mi ktoś płacił za to grube pieniądze, że ja bym została influencerem po prostu instagramowym, pewnie bym to robiła, czy pewnie bym nawet może i miała fan skręcenia jakichś ciekawych rolek i może w jakiś sposób artystycznie bym się odnalazła w tym, ale jeżeli chodzi o jakby taką autokreację i zapewnianie i pokazanie jakiegoś tylko z jakichś strzępków po prostu mojego życia, czy tej rzeczywistości, w której ja funkcjonuję, no to naprawdę to jest jakieś trudne spotykanie się, my się wydaje, że my się też mierzymy bardzo z tym aktorzy, no bo jakby zdajemy sobie sprawę, że to jest element autopromocji, niektórym to wychodzi lepiej, niektórym gorzej.
A jest tak rzeczywiście, że jak nie masz tam kilkudziesięciu tysięcy followersów, to możesz na przykład nie dostać, tak myślisz, podejrzewasz, że tak jest, że możesz nie dostać propozycji w jakiejś serialowej produkcji, bo...
Tak. Myślę, że tak. Myślę, że jest to teraz... Myślę, że jest to sprawą teraz po prostu, że jest jakimś czynnikiem wpływającym na... No oczywiście na to komercyjne funkcjonowanie w tym zawodzie, na jakieś komercyjne propozycje czy programy.
Typu jakieś tam show.
Tak, typu show. Myślę, że to jest kluczowe, jakby zasięgi i jakby no to jest jakąś miarą popularności.
W ogóle wydaje mi się, z tego co ja słyszę, takie plotki, to dla młodego pokolenia te liczby bardzo są ważne. Oni się tym ekscytują, że ktoś ma tylu subskrybentów na YouTubie albo coś tam, a tak sobie myślę, że no to jest bez sensu. W sensie no... Czym innym są followersi Beatlesów w czasach Beatlemanii i tego, jaki to miało wpływ na pokolenie i jak to dalej ma wpływ na kolejne pokolenie, a co innego, jak ktoś nakręci filmik, który z jakichś powodów sprawia ludziom przyjemność i obejrzy go 3 ziliardy ludzi, ale to nie ma znaczenia. No dobra, no znowu zrzędzę.
Tak. No nie ma znaczenia, ale ja to też, słuchaj, ja bardzo lubię zrzędzić.
Zrzędzić. Fajnie jest pozrzędzić,
ale
nie?
To jest element...
Takie dwie postaci z Muppetów, Waldorf and Statler, to jest po prostu...
To jest element naszej tożsamości narodowej. Ja uważam, że to jest wspaniałe.
Tak.
Jak ja na przykład jestem gdzieś, powiedzmy...
Chcesz swoją polskość zamanifestować,
no to jak ja trochę pomarzekam, to już wszyscy wiedzą, z czym mają do czynienia.
Ty jesteś, że ty jesteś z Polski. Ktoś cię pyta w Ameryce, how are you, Aleksandra? Ty mówisz, beznadziejnie.
Shitty day.
Troszkę się przeziębiłam, w ogóle to...
Jest w ogóle wszystko bez sensu. Nie, ja w ogóle sobie myślę, że gdybym ja miała na przykład w takich okolicznościach, jak my teraz rozmawiamy, funkcjonować, że miałabym na przykład mieć swoje 5 minut w radiu, to byłaby pewnie to audycja na zasadzie, w której pierwsze słowa, jakie by padały, to co złego.
W ogóle a propos, skoro wspomniałeś o tej tożsamości naszej narodowej i tym, że to zrzędzenie, to mi kiedyś kolega zwrócił uwagę, kolega muzyk, reżyser dźwięku, że w naszym hymnie narodowym to w pierwszych słowach to fatum po prostu jeszcze Polska nie zginęła.
Jeszcze Polska nie zginęła. To wspaniałe.
Więc coś jest na rzeczy, że my jesteśmy po prostu...
To jest fajne. Ja już w ogóle, ja bym się tym nie przejmowała. Wydaje mi się, gdybym ja miała naprawdę ten przewrót... Ja myślę, że ja uprawiam przewrotny optymizm, że wyciągam wszystkie najgorsze rzeczy z mojego życia.
Optymizm arebur. No. Dobrze. To się nazywa pesymizm podobny.
To jest przewrotny optymizm.
Okay.
Jakby wyciągam, jakby to są... staram się, żeby to było jakimś elementem żartu, ale uwielbiam to robić. Znaczy, to jestem ja, no, gdybym ja miała na wszystkie pytania odpowiadać I'm fine, to ja bym oszalała, bym się nie odnalazła. Myślę, że w Ameryce. Myślę, że w Ameryce to by mi wydrukowali paszport, żebym wracała.
A jakbyś miała emigrować, to gdzie byś pojechała?
Gdzie ja bym pojechała? No nie wiem, czy na przykład, w tym momencie to nie wiem, czy bym gdzieś do Danii nie pojechała. Do Kopenhagi na przykład.
Jeździsz na rowerze?
Tak.
To byś miała warunki świetne.
Piękne meble bym oglądała cały czas. Ja kocham meble.
A mieszkania?
Duńskich i te mieszkania, tak. I w ogóle to takie prospołeczne życie, te dzieci, które przy minus 10 wystawione są w wózkach przed restauracjami, mamy piją kawę, one sobie śpią przez godzinę.
Zimny chów, tak zwany.
Świetne. Dania. Tak, na tę chwilę ta odpowiedź brzmi Dania.
Rozumiem. Aleksandra Pisula była dzisiaj niezłym gościem Rock Radia.
Dziękuję Państwu.
Bardzo Ci dziękuję. Tak, i do zobaczenia na srebrnym ekranie w Profilerce między innymi.
Pomacham.
Dla słuchaczy, słuchaczom Rock Radia obiecaj, że pomachasz z TVP.
W końcu pomacham.
Z ekranu.
Moja rodzina liczy na to od paru lat i może w końcu mi się uda. Słuchajcie, no mogłabym zagrać takim Fleabag, wtedy mogłabym machać z tam, tak. Ale to już kolejny wątek. Bardzo polecam też ten serial. Dobra.
Dobra.
Już, stop.
Taśma, stop. Dzięki serdeczne.
A całej tej rozmowy możecie posłuchać sobie na spokojnie, w dowolnym momencie, w telefonie, w formie podcastu. Podcast Niezły Gość znajdziecie na Spotify'u. Rozmowy znajdziecie też na rockradio.pl. Tomasz Ambroży Obertyn, do usłyszenia wkrótce. Miłego wieczoru i niech klasyka rocka będzie z wami, a w Rock Radio zawsze jest.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Cały dzień, całą noc. Na ulicach mego miasta mrok. Koło tyle domów. W domach tylu ludzi. Tylu żyje w kłamstwie i obłudzie. Żyję w tym mieście już tyle lat, a ja żyję w tym mieście cały czas, a ja żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie
przyspieszoną